Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI spotkał się z prezydentami Konga i Mołdawii.
Watykanu nie można pozywać za pedofilię amerykańskich księży, uważa adwokatura USA.
W Polsce trwa akcja pomocy dla powodzian.
24 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Konga, Denisa Sassou Nguesso. Afrykański polityk spotkał się następnie z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Republika Konga, dawna kolonia francuska, to jeden z krajów zachodniej Afryki, które w tym roku obchodzą 50-lecie niepodległości. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 15 sierpnia. Jubileusz znalazł się wśród tematów poruszonych podczas rozmów w Watykanie. Zadeklarowano wolę zacieśnienia obustronnych relacji, podkreślając szczególny wkład Kościoła na rzecz rozwoju ludzkiego, społecznego i kulturalnego Konga. Rozmawiano także na temat sytuacji polityczno-społecznej regionu, uwzględniając kwestie humanitarne, zwłaszcza sprawę uchodźców.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął także pełniącego obowiązki prezydenta Mołdawii, a zarazem przewodniczącego tamtejszego parlamentu, Mihai Gimpu. Pełni on urząd głowy państwa od września ubiegłego roku po rezygnacji z tej funkcji Władimira Voronina. Również Mihai Gimpu spotkał się w Watykanie z kardynałem Bertone i arcybiskupem Mambertim. Rozmawiano o sytuacji w tym posowieckim kraju, życząc, by wszelkie trudności rozwiązywano na drodze dialogu. Wyrażono uznanie dla misji Kościoła katolickiego, do którego należy niespełna 2% mieszkańców Mołdawii. Zwrócono uwagę na przyjazny dialog mający miejsce między Kościołem a władzami. Rozmawiano także o aktualnych problemach międzynarodowych, w tym o tożsamości kulturowej i religijnej kontynentu europejskiego.
Sądownictwo Stanów Zjednoczonych nie jest uprawnione, by pozywać przed Trybunał Najwyższych zwierzchników Watykanu. Uważa rządowa adwokatura tego kraju. Tę opinię zasadniczo zbieżną ze stanowiskiem adwokata Stolicy Apostolskiej w USA, Jeffrey'a Alleny, wyraziła ona w dokumencie złożonym w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Wiąże się to z rozpatrywaną w nim sentencją Trybunału Apelacyjnego Stanu Oregon w sprawie odpowiedzialności Watykanu za przypadki pedofilii księży.
Amerykańskie ustawodawstwo nie przewiduje wytaczania spraw sądowych obcym państwom, jako objętym immunitetem dyplomatycznym. Jedynym z wyjątków od tej reguły są przestępstwa popełniane przez pracowników takich państw związane z ich zatrudnieniem. Na to właśnie powoływali się adwokaci ofiar pedofilii księży. Trybunał Stanu Oregon przyznał im rację, uznając, że mogą żądać od najwyższych zwierzchników Watykanu odszkodowań i składania zeznań przed sądem. By jednak takie przestępstwa były wyjęte spod immunitetu, trzeba by udowodnić, że wiązały się z celami zatrudnienia. To zaś w przypadku księży pedofilów nie zachodzi, uważa adwokatura rządu prezydenta Obamy. Jej dokument złożony w Sądzie Najwyższym w Waszyngtonie podpisał zastępca Naczelnego Prokuratora Odwoławczego USA.
Stała Watykańsko-Izraelska Komisja Robocza spotkała się w czwartek, by kontynuować negocjacje nad porozumieniem w sprawach ekonomicznych. Dowiadujemy się o tym z udostępnionego dziś wspólnego komunikatu, w którym atmosferę rozmów określono jako konstruktywną. Podkreśla się w nim równocześnie, że dokonano postępów w kierunku osiągnięcia porozumienia.
Następne spotkanie stałej komisji roboczej wyznaczono za 3 tygodnie, a więc w odstępie wyjątkowo krótkim. Zaraz następnego dnia, 15 czerwca, odbędzie się w Watykanie sesja plenarna delegacji Izraela i Stolicy Apostolskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Musimy przyznać ze smutkiem, że wciąż nie żyjemy w jedności, a to jest niezgodne z wolą Chrystusa i z Jego testamentem. Rozbicie chrześcijaństwa jest grzechem i skandalem. Niweczy ono dzieło ewangelizacji, do którego powołuje nas Duch Święty. Ten pesymistyczny bilans dokonań ruchu ekumenicznego przedstawił w Liverpoolu kardynał Walter Kasper. Jak możemy głosić pojednanie i pokój, skoro sami jesteśmy podzieleni i nie potrafimy się pojednać, pytał katolików i anglikanów przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. W jego przekonaniu na początku XXI stulecia zadanie zjednoczenia Kościoła jest tym bardziej pilne, że światu grożą dziś konflikty i napięcia o różnym podłożu, zarówno społecznym, jak i rasowym czy kulturowym. Kardynał Kasper przypomniał, że jedność Kościoła to ani uniformizm, ani dowolna mieszanina. Chodzi nam o jedność w miłości i prawdzie, a ta drogo kosztuje. Nie ma ekumenizmu tanim kosztem, podkreślił szef watykańskiej dykasterii. Ekumenizm ma swoją cenę i wymaga odważnego ryzyka.
Kardynał Walter Kasper uczestniczył wczoraj w ekumenicznych, anglikańsko-katolickich nabożeństwach zesłania Ducha Świętego. Tradycja wspólnych obchodów tej uroczystości sięga 1982 roku, kiedy to Jan Paweł II odbył w Liverpoolu ekumeniczną procesję między katedrami obu wyznań. Od tej pory jest ona ponawiana co roku i towarzyszą jej dwie liturgie, najpierw anglikańska, a potem katolicka.
Dziś natomiast niemiecki purpurat odwiedził Hope University w Liverpoolu. Jako przewodniczący Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem przedstawił on historię relacji między Kościołem a wspólnotą żydowską.
Sądzę, że relacje żydowsko-chrześcijańskie w Anglii są bardzo ważne, między innymi za sprawą głównego rabina Jonathana Sacksa, który jest dobrze znany również w Watykanie. Dziś bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, jak wielki postęp dokonał się w ostatnich latach. Dla mnie jako Niemca ten postęp ma naprawdę wielkie znaczenie, ale oczywiście ma on wymiar ogólnoświatowy. Udało się przezwyciężyć wiele uprzedzeń i problemów. Wiele ran zostało już zagojonych. Dziś te wzajemne relacje stoją pod znakiem owocnej współpracy. Mówimy już nie tyle o historii, co o przyszłości, o tym, co możemy zrobić razem dla przemiany naszych społeczeństw. Pamiętamy bowiem, że chrześcijanie i Żydzi kierują się tymi samymi wartościami, dziesięciorgiem przykazań.
O przejście od deklaracji do czynów zaapelował do władz Turcji patriarcha ekumeniczny Konstantynopola. Bartłomiej I gościł w Faros Państwową Komisję Praw Mniejszości, którą zaznajomił z dobrze znanymi od wielu lat oczekiwaniami strony kościelnej. Przypomniał przy okazji konieczność zwrotu trzech skonfiskowanych świątyń. Podobnie rzecz ma się z kościelnymi fundacjami i szkołami. Patriarcha zwrócił uwagę, że chrześcijanie są takimi samymi obywatelami Turcji, jak wyznawcy dominującego islamu i chcą cieszyć się podobnym poszanowaniem swych praw.
Bartłomiej I wspomniał o możliwym otwarciu szkoły podstawowej na wyspach Imvros i Tenedos, które kiedyś zamieszkiwało 12 tysięcy chrześcijan. Po tureckich masakrach i prześladowaniach mieszka na nich obecnie jedynie 300 osób. Patriarcha ekumeniczny przyznał, że negocjacje z rządem w Ankarze do tej pory napawały nadzieją dzięki jego proeuropejskiemu nastawieniu. Od czasu kryzysu ekonomicznego przeżywanego przez Unię Europejską zaczynają zwyciężać w Turcji tendencje nacjonalistyczne utrudniające dialog z Kościołem.
W uroczystość zesłania Ducha Świętego w sanktuarium maryjnym w Csíkszomlyó położonym na terenie Rumunii odbył się tradycyjny odpust. Zgromadził on mimo padającego deszczu ponad 100 tysięcy pielgrzymów z Węgier i Rumunii.
Po witaniu nuncjusz powiedział, że Najświętsza Maria Panna jest piękna i wielka w tym, co w jej życiu zdziałał Bóg i w tym, jak odpowiedziała na Boże powołanie. Odpowiadała fiat w chwilach radosnych, ale i trudnych, w Nazarecie i pod krzyżem. Jest dla każdego z nas przykładem wierności Bogu w każdej sytuacji. Przekazał też pozdrowienie od papieża Benedykta XVI i zapewnienie o duchowej łączności z pielgrzymami. Natomiast ordynariusz diecezji, na terenie której leży sanktuarium, zaapelował do zgromadzonych, aby pozostali wierni przyrzeczeniom złożonym tutaj u stóp Matki Bożej 443 lata temu przez ich przodków, a które od tamtego czasu każdego roku są odnawiane. Ofiary zebrane podczas uroczystości odpustowych zostaną przekazane na pomoc poszkodowanym w ostatniej powodzi. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Dwa pierwsze ustępstwa udało się wynegocjować kościelnej komisji z rządem Kuby. Komunistyczne władze zgodziły się na przeniesienie więźniów politycznych do prowincji, z których pochodzą, by umożliwić ich bliskim lepszy kontakt. Natomiast chorzy więźniowie otrzymają pomoc medyczną w szpitalach. Ustępstwa są owocem rozmów z rządem Raula Castro prowadzonych przez kardynała Jaime Ortegę. Metropolita stołecznej Hawany negocjuje zwolnienie z racji humanitarnych ponad 200 tamtejszych więźniów politycznych.
Kościelno-rządowe spotkanie odbyło się w ubiegłą środę i trwało ponad 4 godziny. Uczestniczył w nim sam prezydent kraju. Były to pierwsze rozmowy państwo-kościół od czasu przejęcia władzy przez brata Fidela Castro. Kardynał Ortega wyraził zadowolenie ze statusu partnera strony rządowej, jakie przyznały kościołowi władze reżimowe w czasie negocjacji. Hierarcha podkreślił dobrą wolę w kwestii losu więźniów. W tym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania z władzami.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Caritas Polska poprzez diecezjalne Caritas prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję pomocową poszkodowanym w wyniku powodzi. O ofiarność apelują polscy biskupi, w tym arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.
Serdecznie proszę o obfite dary na rzecz powodzian. Zniszczenia są gigantyczne, na pewno nie wystarczą te ofiary, które złożymy do puszek, ale przynajmniej ta pierwsza reakcja niech będzie jak najbardziej pozytywna, żeby tym ludziom trochę pomóc.
Zbiórka do puszek na rzecz powodzian odbędzie się w wielu polskich diecezjach w najbliższą niedzielę 30 maja. Jednocześnie do siedzib Caritas na terenie całego kraju można przynosić dary rzeczowe dla dotkniętych kataklizmem. Stwierdzenie, że ten, kto popiera in vitro, nie może przystępować do Komunii Świętej, jest nieuprawnionym uproszczeniem, powiedział ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier. W ten sposób członek zespołu do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski odniósł się do dyskusji, jaka towarzyszy komunikatowi Rady Episkopatu do spraw rodziny, wydanemu 19 maja. Odnosząc się do samego komunikatu, znany prawnik kościelny zauważył, że żadna rada episkopatu nie ma prawa do wydawania deklaracji o charakterze doktrynalnym.
Zastrzeżenia prawne dotyczą tego, że w świetle Konstytucji Apostolskiej o konferencjach episkopatu, ale także w świetle statutu naszej konferencji episkopatu, deklarację doktrynalną może wydać tylko cała konferencja i to działając jednomyślnie. Jeżeli nie byłoby jednomyślności, a przynajmniej osiągnięto by 2/3 głosów w episkopacie, wtedy trzeba zwrócić się do Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie takiej deklaracji doktrynalnej.
Jak dodał ksiądz profesor Longchamp de Berrier, w kontekście kościelnych regulacji, komunikat Rady do spraw rodziny ocenić można wyłącznie jako pogląd jej członków i apel do sumień wiernych, a nie jako deklarację doktrynalną.
We Wrocławiu odbył się pogrzeb ostatniego świadka życia świętej Faustyny, siostry Kajetany Bartkowiak ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Zmarła 20 maja, mając prawie 100 lat.
Gdy siostra Faustyna składała śluby wieczyste 1 maja 1933 roku, siostra Kajetana miała obłóczyny, w czasie których otrzymała imię zakonne i habit. Razem z siostrą Faustyną przebywała w klasztorze w Krakowie ponad 2 lata. Była więc świadkiem nie tylko jej życia, pracy, modlitwy, relacji z siostrami i wychowankami, ale także świadkiem nadzwyczajnych łask, m.in. ekstazy w szpitalu na Prądniku. W pamięci sióstr siostra Kajetana pozostała jako osoba zatroskana o zbawienie dusz, zwłaszcza dziewcząt i kobiet, które były pod opieką zgromadzenia. Swą modlitwą i ofiarą wspierała realizację misji głoszenia światła orędzia miłosierdzia, które Jezus przekazał przez świętą siostrę Faustynę. Z Wrocławia dla Radia Watykańskiego siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.